Po odejściu Węgiełka Wokulski wpadł w głęboką zadumę.
Stali naprzeciw mego kamienia i śmieli się, szepnął. Nawet kamień musiał zbezcześcić. Niewinny kamień.
Przez chwilę zdawało mu się, że znalazł nowy cel. Chodziło tylko o wybór, czy wypalić w łeb Starskiemu, wymieniwszy mu pierwej listę osób, którym zrujnował szczęście, czyli też zostawić go przy życiu, lecz doprowadzić do ostatecznej nędzy i upodlenia. Ale wnet przyszedł rozmysł i wydało mu się rzeczą dziecinną, a nawet niesmaczną, ażeby on miał poświęcać majątek, pracę i spokojność dla zemsty nad tego rodzaju człowiekiem.
Wolałbym zastanawiać się nad tępieniem myszy polnych albo karaluchów, bo one są rzeczywistą klęską, a taki Starski licho wie, co to jest. Zresztą niepodobna, żeby człowiek tak ograniczony mógł być wyłączną przyczyną tylu nieszczęść. On jest tylko iskrą, która podpala już gotowe materiały. Położył się na szeslągu i myślał. Mnie urządził. Dlaczego? Miał wspólniczkę, najzupełniej godną siebie, no i drugą wspólniczkę, moją głupotę. Jak można było od razu nie poznać się na tej kobiecie i zrobić ją bożyszczem dlatego tylko, że pozowała na istotę wyższą? Urządził też Dalskiego, ale kto winien Dalskiemu, że oszalał na starość dla osoby, której wartość moralna leżała jak na półmisku? Przyczyną klęsk świata nie są Starscy ani im podobni, ale przede wszystkim głupota ich ofiar. A znowu ani Starski, ani panna Izabela, ani pani Ewelina nie spadli z księżyca, tylko wyhodowali się w pewnej sferze, epoce i wśród pewnych pojęć. Oni są jak wysypka, która sama przez się nie stanowi choroby, ale jest objawem zakażenia społecznych soków. Co się tu mścić nad nimi? Po co ich tępić? Tego wieczora Wokulski pierwszy raz wyszedł na ulicę i przekonał się, jak jest osłabiony. Kręciło mu się w głowie od turkotu dorożek i ruchu przechodniów i po prostu bał się zbyt daleko odchodzić od mieszkania. Zdawało mu się, że nie dojdzie do nowego światu, że nie trafi z powrotem albo że mimo woli zrobi jakiś śmieszny skandal. Nade wszystko zaś lękał się spotkania znajomej twarzy. Wrócił zmęczony i wzburzony, ale tej nocy spał dobrze. W tydzień po odwiedzinach Węgiełka wpadł Ochocki. Zmężniał, opalił się i wyglądał na młodego szlachcica.
— A pan skąd? — zapytał go Wokulski.
— Prosto z Zasławka, gdzie siedzę prawie od 2 miesięcy — odparł Ochocki. — A niechże ich w końcu diabli wezmą, w jakie wpadłem awantury.
— Pan?
— Ja, panie, i w dodatku bez winy. Włosy panu powstaną na głowie. Zapalił papierosa i prawił. Nie wiem, czyś pan słyszał, że nieboszczka prezesowa oprócz drobnej części cały swój majątek zapisała na cele dobroczynne. Szpitale, domy podrzutków, szkółki, sklepy wiejskie, etc. A książę Dalski i ja należymy do grona wykonawców jej woli. Bardzo dobrze. Już zaczynamy wykonywać, a raczej starać się o zatwierdzenie testamentu, gdy wtem, będzie z miesiąc, wraca z Krakowa Starski i oświadcza nam, że w imieniu pokrzywdzonej rodziny wytoczy proces o zwalenie testamentu. Naturalnie, książę, ani ja nie chcemy o tym słyszeć, ale baron, którego podburzyła żona zbuntowana przez Starskiego, otóż baron zaczyna mięknąć. Nawet z tej racji przemówiliśmy się parę razy, a książę wprost zerwał z nim stosunki. Tymczasem, co się dzieje? Mówił Ochocki, zniżając głos. Pewnej niedzieli baron z żoną i ze Starskim pojechali do Zasławia na spacer. Co tam zaszło, nie wiem. Dość, że rezultat jest następujący. Baron jak najenergiczniej oświadczył, że testamentu obalić nie pozwoli, ale to jeszcze nic, bo tenże baron stanowczo rozwodzi się ze swoją ubóstwianą małżonką. Słyszałeś pan? Ale i to jeszcze nic. Gdyż baron przed 10 dniami strzelał się ze Starskim i dostał kulą po wierzchu żeber. Mówię panu, jakby mu kto hakiem rozdarł skórę od prawej do lewej strony piersi. Zły stary wrzeszczy, wymyśla, gorączkuje, ale żonie kazał natychmiast wyjechać do familii i jestem pewny, że jej nie przyjmie. To twarda sztuka. A tak się bestia zawziął, że na łożu boleści kazał felczerowi, ażeby mu na złość żonie ufarbował łeb i zarost i dziś wygląda na 20-letniego trupa. Wokulski uśmiechnął się.
Z panią dobrze zrobił, rzekł, ale ufarbował się niepotrzebnie.
No i po żebrach dostał niepotrzebnie, wtrącił Ochocki. A niewiele brakowało, ażeby prześwidrował mózgownicę Starskiemu. Kule zawsze ślepe. Mówię panu, żem przechorował ten wypadek.
I gdzież teraz jest ten bohater? Spytał Wokulski.
Starski? Dmuchnął za granicę i nie tyle przed impertynencjami, które go zaczęły spotykać, ile przed wierzycielami. Panie, co to za majster? Przecież on ma ze 100 000 rubli długów.
Nastało długie milczenie. Wokulski siedział tyłem do okna ze spuszczoną głową. Ochocki cicho pogwizdując rozmyślał. Nagle ocknął się i zaczął mówić jakby do siebie.
Co to za dziwna plątanina? Życie ludzkie. Kto by się spodziewał, że taki cymbał Starski może zrobić tyle dobrego? I właśnie z racji, że jest cymbałem.
Wokulski podniósł głowę i pytająco spojrzał na Ochockiego.
Prawda, że dziwne? Ciągnął Ochocki. A przecież tak jest. Gdyby Starski był człowiekiem przyzwoitym, a nie awanturował się z młodą panią baronową, Dalski niezawodnie poparłby jego pretensje do testamentu, ba, dałby mu nawet pieniędzy na proces, gdyż zyskałaby na tym i jego żona. Ale że Starski jest cymbał, więc naraził się baronowi i uratował zapisy. Tym sposobem nawet nieurodzone jeszcze pokolenia chłopów zasławskich powinny błogosławić Starskiego za to, że umizgał się do baronowej.
Paradoks, wtrącił Wokulski.
Paradoks, to są przecie fakta. A cóż pan sądzisz, czy Starski nie ma zasługi, że uwolnił barona od takiej żony? Mówiąc między nami, to żaba, nie kobieta. Myślała tylko o strojach, zabawach i kokietowaniu. Ja nawet nie wiem, czy ona co kiedy czytała, czy na co patrzyła z uwagą. Istny kawał mięsa przy kości, który udawał, że ma duszę, a miał zaledwie żołądek. Pan jej nie znałeś, pan nie wyobrażasz sobie, co to jest za automat i jak tam pod wszelkimi pozorami człowieczeństwa nie było nic ludzkiego. Że baron nareszcie poznał się na niej, toż to jakby wygrał wielki los.
Boże miłosierny, szepnął Wokulski.
Co pan mówi? Zapytał Ochocki.
Nic.
Ale ocalenie zapisów nieboszczki prezesowej i uwolnienie barona od takiej żony to dopiero cząstka zasług Starskiego.
Wokulski przeciągnął się na krześle.
Bo wyobraź pan sobie, że ten cymbał swoimi umizgami może przyczynić się do faktu rzeczywiście doniosłego, mówił Ochocki. Rzecz jest taka. Ja nieraz napomykałem Dalskiemu i zresztą wszystkim, którzy mają pieniądze, że warto by założyć w Warszawie gabinet doświadczalny do technologii chemicznej i mechanicznej. Bo pojmujesz pan, u nas nie ma wynalazków przede wszystkim dlatego, że nie ma ich gdzie robić. Naturalnie baron słuchał moich wywodów jednym uchem, a drugim je wypuszczał. Coś mu z tego jednak ugrzęzło w mózgu, bo dziś, kiedy Starski połaskotał go po sercu i po żebrach, mój baron, rozmyślając nad sposobem wydziedziczenia żony, gadał ze mną po całych dniach o pracowni technologicznej. A na co się to zda? A czy ludzie istotnie zrobią się mądrzejsi i lepsi, gdyby im ufundować pracownię? A ile by kosztowała? I czy ja podjąłbym się urządzenia podobnej instytucji? Kiedym zaś wyjeżdżał, rzeczy tak stanęły, że baron wezwał do siebie rejenta i spisali jakiś akt, który, o ile mogę wnosić z półsłówek, dotyczy właśnie pracowni. Zresztą Dalski prosił mnie, ażeby mu wskazać facetów zdolnych do dyrygowania tym interesem. No i patrz pan, czy to nie ironia losu, ażeby takie zero jak Starski, taki gatunek publicznego mężczyzny na pociechę nudzących się mężatek, ażeby ten frant był zarodkiem technologicznej pracowni. I niechże mi teraz dowodzą, że na świecie jest coś niepotrzebnego.
Wokulski otarł pot z twarzy, która przy białej chustce wydawała się prawie popielatą.
Ale może ja pana męczę? Zapytał Ochocki.
Owszem, niech pan mówi. Chociaż zdaje mi się, że pan trochę przecenia zasługi tego pana, a już całkiem zapomina pan.
O czym?
O tym, że pracownia technologiczna wyrośnie z cierpień i gruzów ludzkiego szczęścia. I nawet nie zadaje pan sobie pytania, jaką drogę przeszedł baron od miłości dla swojej żony do pracowni technologicznej.
A cóż mnie to obchodzi? Zawołał Ochocki, wyrzucając ramiona. Kupić postęp społeczny za cierpienia, choćby najokrutniejsze, jednostki, to dali Bóg tanie kupno.
A czy pan przynajmniej wiesz, jakie bywają cierpienia jednostek? – spytał Wokulski. – Wiem, wiem. Wyrywali mi przecież bez chloroformu paznokieć u nogi i jeszcze u wielkiego palca.
– Paznokieć – powtórzył w zamyśleniu Wokulski. – A czy pan zna ten dawny aforyzm? Niekiedy duch ludzki rozdziera się i walczy z samym sobą. Kto wie, czy to nie gorsze od wyrywania paznokcia, a może od zdarcia całej skóry.
I to jakaś niemęska dolegliwość, odparł krzywiąc się Ochocki. To może kobiety doświadczają czegoś podobnego przy porodach, ale mężczyzna...
Wokulski roześmiał się głośno.
Śmiejesz się pan ze mnie, ofuknął Ochocki.
Nie, tylko z barona. A pan dlaczego nie podjąłeś się zorganizować pracowni technologicznej?
Dajże mi pan spokój. Wolę pojechać do gotowej pracowni, a nie dopiero tworzyć nową, z której bym nie doczekał się owoców i sam zmarniał. Na to trzeba mieć zdolności administracyjne i pedagogiczne, a już bynajmniej nie myśleć o machinach latających. Więc? – spytał Wokulski.
– Jakie więc? Bylem odebrał mój kapitalik, jaki jeszcze mam na hipotece, a o który od 3 lat nie mogę się doprosić. Zmykam za granicę i na serio biorę się do roboty. Tutaj można nie tylko rozpróżniaczyć się, ale zgłupieć i skwaśnieć. Pracować wszędzie można.
Facecje, odparł Ochocki.
Bo nawet pominąwszy brak pracowni, tu przede wszystkim nie ma naukowego klimatu. Tu jest miasto karierowiczów, między którymi istotny badacz uchodzi za gbura albo wariata. Ludzie uczą się nie dla wiedzy, ale dla posady, a posadę i rozgłos zdobywają przez stosunki, przez baby, przez rauty, czy ja wiem wreszcie przez co. Skąpałem się w tej sadzawce. Znam prawdziwie uczonych, nawet ludzi z geniuszem, którzy nagle zatrzymani w swym rozwoju wzięli się do dawania lekcji albo do pisania artykułów popularnych, których nikt nie czyta, a choćby czytał, nie rozumie. Rozmawiałem z wielkimi przemysłowcami, myśląc, że skłonię ich do popierania nauki, choćby dla praktycznych wynalazków. I wiesz pan, co poznał? Oto oni mają takie wyobrażenie o nauce, jak gęsi o logarytmach. A wie pan, jakie wynalazki zainteresowałyby ich? Tylko 2. Jeden, który by wpłynął na zwiększenie dywidend, a drugi, który by nauczył ich pisać takie kontrakty obstalunkowe, żeby na nich można było okpić kundmana, bądź na cenie, bądź na towarze. Przecież oni, dopóki myśleli, że pan zrobisz szwindel na tej spółce do handlu z cesarstwem, nazywali pana geniuszem. A dziś mówią, że pan masz rozmiękczenie mózgu, ponieważ dałeś swoim wspólnikom o 3% więcej, aniżeli obiecałeś.
Wiem o tym, odparł Wokulski.
No, więc spróbuj, że pan między takimi ludźmi pracować dla nauki. Zdechniesz z głodu albo zidiociejesz. Ale za to, jeżeli będziesz pan umiał tańczyć, grać na jakim instrumencie, występować w teatrze amatorskim, a nade wszystko bawić damy, a to zrobisz pan karierę. Natychmiast ogłoszą pana za znakomitości. Zajmiesz takie stanowisko, na którym dochody 10 razy przeniosą wartość pańskiej pracy. Rauty i damy, damy i rauty, a ponieważ ja nie jestem lokajem, ażebym miał fatygować się na rautach, a damy uważam za bardzo pożyteczne, ale tylko do rodzenia dzieci, więc umknę stąd chociażby do Curychu.
A do Geista nie pojechałbyś pan? Spytał Wokulski.
Ochocki zamyślił się.
Tam trzeba 100 000 rubli, których ja nie mam, odparł.
Zresztą, choćbym je miał, musiałbym pierwej przekonać się, co to jest naprawdę, bo owe zmniejszanie ciężaru gatunkowego ciał wygląda mi na bajkę.
Przecież pokazywałem panu blaszkę, rzekł Wokulski.
Aha, prawda, niech no ją pan pokaże, zawołał Ochocki.
Wokulskiemu wystąpił na twarz chorobliwy rumieniec i szybko zniknął. Już jej nie mam, rzekł stłumionym głosem.
Cóż się z nią stało? Zdziwił się Ochocki.
Mniejsza. Przypuść pan, że upadła gdzieś w kanał. Ale czy do Geista pojechałbyś pan, mając na przykład pieniądze?
Owszem, pojechałbym, ale najpierwej dla sprawdzenia faktu. Bo to, co ja wiem o materiałach chemicznych, wybacz pan, ale nie godzi się z teorią zmienności ciężarów gatunkowych poza pewną granicą. Obaj umilkli, a wkrótce Ochocki opuścił Wokulskiego. Wizyta Ochockiego zbudziła w Wokulskim nowy prąd myśli. Poczuł nie tylko chęć, ale żądzę przypomnienia sobie doświadczeń chemicznych i tego samego dnia wybiegł na miasto, ażeby kupić retort, rurek, epruwetek, tudzież rozmaitych preparatów. Pod wpływem tej myśli wyszedł śmiało na ulicę, nawet wsiadł w dorożkę. Na ludzi patrzył obojętnie i nie doznawał przykrości, widząc, że jedni ciekawie przypatrują mu się, inni go nie poznają, a inni nawet uśmiechają się złośliwie na jego widok. A już w magazynie szkieł, a jeszcze bardziej w składzie materiałów aptecznych, przyszło mu na myśl, jak dalece osłabła w nim nie tylko energia, ale wprost ludzka samodzielność, jeżeli rozmowa z Ochockim przypomniała mu chemię, którą nie zajmował się od kilku lat. Wszystko jedno, mruknął, jeżeli mi to czas zapełni.